Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj w naszej audycji opowiemy o Korpusie Ochrony Pogranicza. To formacja, która powstała w 1924 roku. Miała chronić przede wszystkim naszą wschodnią granicę. Podlegać miała Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, w sprawach bojowych, wojskowych, oczywiście Ministerstwu Obrony Narodowej. Ostatnio ukazała się książka poświęcona Brygadzie Korpusu Ochrony Pogranicza Grodno. Jej autorem jest major Straży Granicznej, dr Artur Ochrona. Jest naszym gościem. Witam pana. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Takie były początki tej formacji. Miała wesprzeć Straż Graniczną, czy formacje, które kontrolują granice, które zawsze w każdym państwie są, ale tutaj mieliśmy rozległą tę naszą wschodnią granicę na Kresach i nie była ona w tamtych latach dwudziestych zbyt dobrze chroniona.
Utworzenie Korpusu Ochrony Pogranicza wiązało się tak naprawdę z nierozstrzygniętym konfliktem zbrojnym z Polską i z Sowietami. Dlatego, że traktat Ryski owszem kończył formalnie stan wojny pomiędzy oboma państwami, natomiast Rosja Radziecka nie porzuciła tutaj pomysłu na rewolucję światową i przerzucenia tej rewolucji do krajów Europy Zachodniej, a najbliższa droga do Europy Zachodniej prowadziła przez Polskę. Więc w okresie od 1921 roku do momentu utworzenia Korpusu Ochrony Pogranicza, to pogranicze wschodnie nie było bezpieczne, dlatego że inspirowane przez Związek Radziecki akty dywersyjne i zwykłego bandytyzmu nękały polską ludność mieszkającą na pograniczu wschodnim. I obliczono, że w zasadzie w okresie tych kilku lat na pograniczu miało miejsce około 260 aktów dywersji. Napadano polskie zaścianki, napadano polskie dwory, napadano polskie kolonie, rabowano, gwałcono, no i tak naprawdę to bezpieczeństwo tej ludności nie było zapewnione. Nasza sąsiednia granica polsko-litewska także nie była usankcjonowana prawnie, dlatego że tam nadal tlił się taki niezakończony konflikt zbrojny polsko-litewski z lat 1919-1920, a więc konflikt o Suwalszczyznę i o Wileńszczyznę zajętą w ramach buntu żeligowskiego. Te granice wymagały innego sposobu ochrony przez taką specjalną formację wojskową. Ta formacja została utworzona właśnie po to, żeby dać odpór tej fali takiej sowieckiej dywersji bandytyzmowi na pograniczu. Utworzona decyzją Rady Ministrów w sierpniu 1924 z początkiem listopada przejęła ochronę części odcinków granicy polsko-radzieckiej i sukcesywnie w latach 24-26 przejęła ochronę całej granicy polsko-radzieckiej, granicy polsko-łotewskiej i w 1926 roku granicy polsko-litewskiej. W późniejszych okresach przejęła także odcinki granicy polsko-pruskiej i polsko-rumuńskiej, a w 1938 roku także granicy polsko-węgierskiej. Oczywiście ta formacja zmieniała się w czasie i zmieniały się jej zadania, bo pierwotne zadania tej formacji to było opanowanie wschodniego pogranicza. Kopiści mieli za zadanie przede wszystkim dokonać likwidacji band dywersyjnych w takim drastycznym znaczeniu, po prostu albo aresztować, albo niestety zabić. I to się udało korpusowi. W zasadzie te pierwsze dwa lata owszem, bardzo niebezpiecznej służby na pograniczu, ale to bezpieczeństwo zostało zapewnione. W późniejszym okresie korpus przyjmował kolejne zadania jakby na siebie. Działalność oświatową, działalność kulturalną, działalność humanitarną tak naprawdę na tym pograniczu. Budowano infrastrukturę graniczną, a więc strażnice graniczne, odwody kompanii, ale budowano także świetlice wiejskie, gdzie oprócz żołnierzy spotykała się miejscowa ludność, gdzie miejscowi gospodarze mogli przeczytać gazetę, która przyszła gdzieś z Polski, mogli wysłuchać radioodbornika, na przykład transmisji ze Świętamorza w Gdyni. A więc mieli dzięki tym strażnicom dostęp do kultury w takim kresowym wydaniu tak naprawdę. A więc wielkie, kolosalne zadanie. No i oczywiście przygotowania do konfliktu zbrojnego, konfliktu wojennego. I mimo iż korpus był w zasadzie taką specjalną formacją wojskową, te zadania były już sukcesywnie od lat 30. przygotowane na wypadek ewentualnego konfliktu zbrojnego.
Ilu miała żołnierzy? Jak była zorganizowana?
Formacja była zorganizowana w sposób wojskowy, a więc podstawową jednostką były bataliony graniczne, także bataliony odwodowe, które jakby wzmacniały ochronę. Bataliony w sposób wojskowy dzieliły się na kompanie graniczne, które ochraniały poszczególne odcinki granicy, a najniższą i najważniejszą strukturą w korpusie były strażnice. Strażnice, czyli jednostki rozlokowane wzdłuż linii granicznej. Liczebność ich się zmieniała oczywiście w okresie funkcjonowania kopu, ale te ostateczne, czyli w latach 30., to jest mniej więcej 18 żołnierzy na strażnicę przypadających. Jeden podoficer zawodowy, jeden podoficer służby czynnej, a reszta szeregowi. Oczywiście w drugiej linii ochrony były kompanie odwodowe, gdzie no, były plutony odwodowe, które mogły wzmocnić granicę. W tej trzeciej linii jakby na pomoc w ochronie granicy stacjonowały kompanie odwodowe, a także szwadrony kawalerii, który po ochrony pogranicza, który był takim elementem mobilnym, wzmacniającym służbę i mogącym zostać użytym do zwalczania po prostu tej przestępczości granicznej. Bataliony były no, skupione w brygadach. W latach 30. także w pułki, bo to zróżnicowano, które tak naprawdę były jednostkami szkoleniowymi i dowodzenia, no i także zaopatrzenia oczywiście, ale ich zadania przygotowywane były już na konflikt zbrojny z sąsiadem, w tym wypadku z sąsiadem wschodnim. I one w tym kierunku były przygotowywane. Przewidywano, że w wypadku takiego konfliktu KOP będzie pełnił zadanie takiej osłony, a więc przejmie pierwsze uderzenie, będzie spowalniał ruch nieprzyjaciela, będzie go obserwował za pomocą patroli po to, żeby dawać relacje wojskom, które w tym czasie będą się mobilizować i po prostu te wojska ich zastąpią później. KOP miał się wycofać w głąb terytorium i tam utworzyć dywizje rezerwowe, które później miały przejść do działań wojennych. Takie były zadania i to, co już wcześniej wspominałem, takim poletkiem doświadczalnym była ta brygada KOP Grodno, gdzie od lat 30. od momentu utworzenia jej dowódca, pułkownik Mikołaj Bołtuć, oficer sztabowy wywodzący się z Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych, prowadził studia i plany mobilizacyjne i wiele z tych planów, tak jak mogłem prześledzić pisząc tą książkę, zostało wykorzystanych w 1939 roku do stworzenia tych dywizji rezerwowych. On przewidywał, że Korpus Ochrony Pogranicza, mający dobrze wyszkolonych żołnierzy, sprawdzonych w działaniach takich samodzielnych, wynikających z ochrony granicy, będzie miał dużą możliwość bojową tak naprawdę. I te dywizje powstały w 1939 roku, tak jak mówię, w oparciu o część planów sporządzonych przez Bołtucia. Liczebność się zmieniała w czasie, ale tak szacujemy, że jest około 22-23 tysięcy żołnierzy, oficerów. Liczby strażnic trudno tak naprawdę dookreślić, ale mniej więcej na batalion przypadały 3 lub 4 kompanie graniczne, około 3 do 5 strażnic na kompanię, więc to trzeba można było przemnożyć batalionów 29 granicznych ochroniających granice, ale mówię, liczba tych strażnic się zmieniała w czasie i one były dyslokowane, zmieniane, przebudowywane i te odcinki także tak ulegały zmianie.
Zanim dojdziemy do września 39, to skupmy się jeszcze na tym litewskim odcinku tejże granicy, bowiem w latach 19, 20 XX wieku konflikt pomiędzy Polską a Litwą był bardzo krwawy. Wiele osób tutaj zginęło na tym pograniczu i właściwie do 1938 roku Polska była w stanie wojny z Litwą. Wówczas w 1938 roku na wyraźne żądanie i przy całym zagrożeniu niemieckim zawarto układ, traktat pokojowy, umowę pokojową, uregulowano jakoś te stosunki graniczne, ale do tego 1938 roku ta służba na tej granicy polsko-litewskiej była służbą niebezpieczną.
Tak, ta linia granicy, tak jak wspominał, ona nie była zdelimitowana. Ten konflikt został niezakończony, nie było żadnego porozumienia ani traktatu pokojowego pomiędzy oboma państwami, więc linia granicy tak naprawdę była wytyczona tyczkami z wiechami, czyli z wiązką chrustu zawiązaną na końcu, ale tak naprawdę to były tyczki, które miały za zadanie wyznaczać ścieżki patrolowe żołnierzy obu państw, po to, żeby nie przechodzili we mgle albo w trudnych warunkach jakichś opadowych, zimowych na teren państwa sąsiedniego, gdyż no to groziło po prostu śmiercią, bo w tych warunkach strona przeciwna mogła tego żołnierza zastrzelić, uznając, że to jest wkroczenie na ich terytorium. Więc ta linia granicy nie była wyznaczona. Bardzo niebezpieczna służba, dlatego że obie strony, no oczywiście my tu jako Polacy patrzymy, że agresorem byli Litwini, ale myślę, że strzelanie było z obu stron, że były sytuacje konfliktowe, były zatargi graniczne, było rozkopywanie kopców granicznych ziemnych przez Litwinów, było usuwanie i przesuwanie tyczek, było przekraczanie granicy po to, żeby zebrać zboże po polskiej albo po litewskiej stronie, bez zgody oczywiście żołnierzy korpusu, więc ten konflikt się tlił. I ma pan rację, że do 1938 roku ten konflikt nie został zażegnany. Tutaj władze polskie, władze dyplomatyczne wykorzystały, bardzo sprytnie wykorzystały śmierć żołnierza Korpusu Ochrony Pogranicza, Stanisława Serafina, żołnierza z batalionu Orany, który pełnił służbę na strażnicy Dymitrówka. Tak dokładnie nie znamy okoliczności jego śmierci, ale wiemy o tym, że on, pełniąc służbę na granicy, chciał zapobiec wkroczeniu na polskie terytorium szpiega litewskiego. Wiedział, że to jest jakiś obcy osobnik, który chce wejść na polskie terytorium. Próbował go zatrzymać. Ten szpieg był osłaniany przez dwóch policjantów litewskich, którzy otworzyli ogień do polskiego żołnierza. Są dwie wersje jego śmierci. Wiemy, jedna wersja mówi, że został zastrzelony podczas pościgu za tym sprawcą przekroczenia granicy. Wbiegł na litewskie terytorium i tam został postrzelony. Druga teoria jest taka, że po prostu Litwini przez granicę go postrzelili i wciągnęli na litewskie terytorium, gdzie oczekiwali na lekarza, ale podczas oczekiwania na lekarza on się wykrwawił. Nie pomogła pomoc ze strażnicy, wezwanie dowódcy strażnicy, żeby go przegadali rannego, żeby udzielić mu pomocy, ten żołnierz się wykrwawił. No i ta śmierć żołnierza została tak naprawdę spożytkowana przez władze polskie do tego, żeby wymusić na Litwie zawarcie pokoju. Ci, którzy znają historię, wiedzą o tym, że przez Polskę przetoczyła się fala takich demonstracji, gdzie tłum wzywał wodzu prowadz na Kowno. Korpus Ochrony Pogranicza obsadził granicę, bo mamy to w dokumentach, że kawaleria Korpus Ochrony Pogranicza obsadziła granicę w rejonie Wilna. Wyszła na granicę także wzmocniona służba korpusu. To wszystko była demonstracja siły. Oczywiście Litwini zostali w ten sposób przymuszeni do tego, żeby zawrzeć traktaty, porozumienie pomiędzy oboma państwami. I to zaowocowało, dlatego że wydaje się, że podskórnie Litwini dążyli do jakiegoś porozumienia, ale musieli to zakamuflować przed własną publicznością, własnymi mieszkańcami. I to był taki pretekst także bardzo wygodny dla Litwinów. To zaowocowało w 1939 roku, kiedy żołnierze korpusu mogli się schronić na terytorium neutralnej Litwy. I w wielu wypadkach to była neutralność przychylna tak naprawdę, bo dzięki temu wielu z nich uratowało życie, dlatego że z tych obozów internowania łatwo było zbiec i przedostać się na zachód, a to było życie dla nich. Ci, którzy dostali się w łapy sowieckie, no wiemy jak skończyli i wielu z nich nie wróciło.
Brygada KOP Grodno. To taka większa struktura, mająca w swoim składzie kilka batalionów.
Historia dowództwa grodzińskiego tak naprawdę zaczyna się w 1927 roku, kiedy w ramach Brygady Wileńskiej, okrajającej całą granicę litewską, powstała struktura 6. półbrygady KOP-u, dowodzonej właśnie przez pułkownika Mikołaja Bołtucia. On przejął dowództwo tej półbrygady w 1927 roku, ale ta struktura się nie sprawdziła, dlatego że dochodziło do sporów kompetencyjnych właśnie pułkownika Bołtucia z dowódcą brygady. Chodziło o kwestie szkoleniowe, kwestie nadzoru i kwestie zaopatrzeniowe. I po dwóch latach funkcjonowania tych półbrygad decydowano się na to, żeby zreformować tą służbę i utworzono właśnie brygadę KOP Grodno. W skład brygady grodzieńskiej weszły te bataliony, które wcześniej podlegały dowództwu 6. półbrygady, a mianowicie 24. Batalion KOP Sejny, sąsiedni batalion Orany oraz batalion Suwalski. To były trzy bataliony, które tworzyły Brygadę Grodno. Do tego składu dołączają oczywiście 19. Szwadron Kawalerii KOP, który pełnił właśnie rolę odwodu tej brygady. No i oczywiście odpowiednie służby, a więc kompania początkowo pionierów, a następnie saperów mieszcząca się w Grodnie. No i wszystkie służby, jak intendentura czy żandarmeria Korpusu Ochrony Pogranicza. Więc to wszystko wchodziło w skład brygady. Jej dowództwo mieściło się w Grodnie. Dokładnego adresu tak naprawdę nie wiemy, gdzie ta siedziba się mieściła, więc to nadal jest jakby nasze pytanie badawcze. Wiemy, gdzie się mieścił posterunek żandarmerii, natomiast sama brygada tak naprawdę nie wiemy. Więc to cały czas przed nami jeszcze gdzieś czeka ta zagadka.
Przy okazji może dwoma zdaniami o centralnej szkole, która funkcjonowała przygotowującej kadry dla Korpusu Ochrony Pogranicza, czyli o szkole w Osowcu.
Centralna Szkoła Podoficerska KOP Osowiec miała podwójne zadanie. Tak naprawdę z jednej strony kształcić nowych kandydatów na podoficerów formacji. W latach 30. tam do tej szkoły byli kierowani m.in. ochotnicy, więc kopanie ochotników, którzy zdobywali jakby doświadczenie po to, żeby zostać podoficerami w tej formacji. A drugie ważne zadanie to jest doskonalenie zawodowe podoficerów, którzy już pełnili służbę w korpusie. A więc wszelkiego rodzaju kursy zawodowe na plutonowych, na sierżantów, szkolenia specjalistyczne. Więc to wszystko odbywało się w Osowcu, więc kolosalne zadanie tak naprawdę, bo bardzo ważnym zadaniem tej szkoły było przygotowanie także kadry dla przyszłych dywizji rezerwowych. O tym się niewiele mówi, ale w tych obwodach wschodnich brakowało podoficerów właśnie rezerwy do tych planowanych dywizji rezerwowych, więc Osowiec miał przygotowywać właśnie struktury podoficerów rezerwy dla przyszłych dywizji mobilizowanych przez KOP.
Skąd brali się i żołnierze, i podoficerowie, i oficerowie Korpusu Ochrony Pogranicza?
To jest ciekawe pytanie, dlatego że wielu z nas myśli, że tak naprawdę żołnierze byli tam przydzielanie etatowo. Były trzy w zasadzie jakby rodzaje przydzieleń, w zależności od tego, jaki to był korpus. A więc szeregowi byli przydzielani przydzielani przede wszystkim do pułków armii, dlatego że korpus nie prowadził szkolenia rekruckiego. I to szkolenie rekruckie odbywało się w pułkach macierzystych tych rezerwistów. A więc...
Czyli to byli poborowi?
Tak, oczywiście. Poborowi służby czynnej, no dzisiaj byśmy powiedzieli służby zasadniczej, ale to byli żołnierze powoływani po prostu z poszczególnych regionów Polski. Oczywiście unikano powoływania z terenu 300-kilometrowego pasa pogranicza wschodniego i zachodniego. Unikano oczywiście powoływania osób karanych, powoływania osób, które były repatriowane z Rosji Sowieckiej po 1922 roku. Oczywiście także inne kwalifikacje, a więc przede wszystkim Polacy. W 80% Polacy kierowani do tej służby, w 15% Czesi i Niemcy, no i w mniejszej procentach oczywiście Ukraińcy, Białorusini i Żydzi, także około 2%. To wiązało się z tym, że po prostu liczono się z zagrożeniem takim problemy jak nielojalność państwowa.
Albo infiltracja.
Albo podatność też na agitację komunistyczną, bo spodziewano się, że na przykład robotnicy z okręgów kopalnianych będą podatni na taką agitację komunistyczną, albo pracownicy na przykład okręgu łódzkiego, gdzie byli robotnicy, których uważano, że tak powiem, są podatni na taką agitację. Pewna selekcja tych żołnierzy odbywała się w pułkach. Pułki w zasadzie były stałymi pułkami uzupełniającymi dane jednostki. Przykładowo ten batalion suwalski był uzupełniony przez 25. pułk z Piotrkowa Trybunalskiego, który miał zwiększony kontyngent żołnierzy około 110, którzy co roku w ramach dwóch przydziałów wiosennego i jesiennego trafiali do Suwałk i tam przechodzili dalszy cykl szkolenia. Ci żołnierze służby czynnej, tej obowiązkowej, mieli dłuższy okres służby niż żołnierze w innych jednostkach, dlatego że to było okres pół roku dodatkowej służby, związany właśnie z warunkami służby w Korpusie Ochrony Pogranicza. Oficerowie korpusu przydzielani byli z jednostek armii na okres czteroletni. Zasada była taka, że musieli być to już oficerowie z pewnym doświadczeniem wojskowym. Nie przydzielano podporuczników po szkołach oficerskich, a więc przydzielano przede wszystkim poruczników, którzy mieli już praktykę w dowodzeniu żołnierzami, mieli już jakąś taką ogładę wojskową. No oczywiście w wyższych stopniach także ich przydzielano. Przydzielano przede wszystkim na 4 lata no, trudnej służby w warunkach pogranicza. Ta służba mogła być na wniosek dowództwa KOP-u albo zwiększona, albo skrócona. Przy przydzielaniu oficerów innych służb, takich jak intendentura, czy saperzy, czy służba zdrowia, ten okres ich służby mógł się wydłużać. Na przykład w przypadku oficerów lekarzy, no w wielu wypadkach pełnili tam służbę przez wiele lat. Przykładowo w Sejnach major Mickaniewski, lekarz batalionu, pełnił od lat 20 aż do końca istnienia tej formacji. Ale to były już oficerowie fachowi, których po prostu opłacało się zostawić w formacji na wniosek dowództwa. W mojej ocenie najważniejszą częścią Korpusu Ochrony Pogranicza byli podoficerowie, dlatego że wymagano od nich samodzielnego dowodzenia. W wielu wypadkach to oni byli rzeczywistymi dowódcami strażnic. Przykładowo na 18-osobowej strażnicy był jeden podoficer zawodowy i on musiał samodzielnie tą dowodzić. Dowodzić podległymi żołnierzami, oddzielać im zadania, reagować na to, co się dzieje na granicy, więc wymagano od nich dużej samodzielności. I ci podoficerowie przez wiele, wiele lat służyli w tej formacji. Wielu z nich zakładało na pograniczu rodziny, zakładało własne domostwa, gospodarstwa i no, zżywało się z tą ludnością tak naprawdę. Stąd moja ocena, że podoficerowie byli takim kośćcem tego korpusu i to od nich wiele rzeczy zależało w tej formacji.
I mamy 1939 rok. Już w marcu zaczęto mobilizować kadrę Korpusu Ochrony Pogranicza, bo jak wspominał pan, korpus miał przyjąć na siebie pierwsze uderzenia w razie ewentualnego konfliktu zbrojnego.
Tak, te przygotowania można by troszeczkę wyciągnąć w czasie, dlatego że już od 1938 roku zdecydowano, że część oficerów rezerwy Wojska Polskiego będzie odbywać przeszkolenie w jednostkach Korpusu Ochrony Pogranicza. I oni byli kierowani na ćwiczenia oficerów rezerwy. To były przede wszystkim szkolenia praktyczne, więc na czas manewrów letnich lub manewrów zimowych, przydzielenia na 3 tygodnie lub 2 tygodnie, gdzie tak naprawdę dowodzili rzeczywistymi grupami żołnierzy, a więc kompaniami, pełnili służbę gospodarczą i po prostu musieli zdobyć doświadczenie. To byli oficerowie, którzy byli planowani właśnie do powołania do jednostek rezerwowych mobilizowanych przez Korpus Ochrony Pogranicza. Więc już oni zdobywali jakby doświadczenie w tym zakresie i w późniejszym okresie faktycznie większość z nich trafiła do mobilizowanych jednostek. Natomiast 39 rok, tak jak wspominałem, to jest zmiana tak naprawdę całych przygotowań korpusu, bo wcześniej, mimo iż spodziewano się konfliktu z naszym zachodnim sąsiadem, to jednak nastawianie korpusu było ochrony granicy wschodniej, więc trzeba było przemodelować te zadania, które pierwotnie planowano, a więc te wszystkie działania osłonowe. i zdecydowano o tym, że te jednostki korpusu, wartościowe jednostki, trzeba będzie przerzucić na front zachodni. Więc zmobilizowano między innymi kompanię saperów, które przerzucono na pogranicze zachodnie, które już przygotowywały zasieki, przygotowywały właśnie jakieś zatory. Zmobilizowano kawalerię Korpusu Ochrony Pogranicza, utworzono pierwszy pułk kawalerii KOP, który przesunięto w kierunku zachodnim w rejon Wielunia. Przerzucono niektóre bataliony z granicy wschodniej, między innymi batalion Żytyń przesunięto do rejonu Starego Sącza, gdzie zaczęto umacniać południową granicę. Zaczęto mobilizować żołnierzy i oficerów do batalionu, który został wysłany na Hel, a więc kierowano te jednostki tam, gdzie były potrzebne, tam, gdzie stwierdzano, że ta polska obrona w przypadku niemieckiej agresji będzie za słaba. Wzmocniono m.in. południową granicę, gdzie utworzono drugi pułk Karpaty, przerzucono także część batalionów właśnie na południową granicę i umocnienia w rejonie Węgierskiej Górki. O tym niewiele osób wie, ale tej granicy właśnie bronili kopiści.
W marcu 1939 roku zaczęto tę granicę naszą i zachodnią i wschodnią umacniać. Powstawały tam różnorodne urządzenia obronne, schrony, linie całe, czy sarny, czy tutaj właśnie w rejonie Nowogrodu i wtedy też pewnie postanowiono utworzyć z żołnierzy KOP-u tak zwane kompanie forteczne.
Tak naprawdę korpus miał już pewne doświadczenie w formowaniu jednostek fortecznych, bo od 1937 roku trwały prace nad utworzeniem linii umocnień, tak zwanej linii Sosnkowskiego na linii Słuczy. To był tylko fragment oczywiście, bo planowano ufortyfikowanie całej granicy wschodniej. Oczywiście nie starczyło na to czasu, ale te pododdziały forteczne były formowane właśnie w ramach KOP-u i one miały już pewne doświadczenie. Więc kiedy to zagrożenie zaczęło naciągać od zachodu, te jednostki zaczęto właśnie dyslokować między innymi to na pogranicze z Prusami po to, żeby właśnie zabezpieczyć te odcinki. Także no, wspomniana Węgierska Górka. Tutaj mamy oczywiście, wiemy o Wiźnie, wiemy też o Nowogrodzie, więc to są takie odcinki, które były właśnie bronione przez kopistów. Także właśnie wywodzących się z batalionów fortecznych.
Stąd między innymi ze wschodu, właśnie z tego batalionu Sarny, tutaj do Nowogrodu i Wizny trafili czy kapitan Raginis, czy kapitan Kordiaczyński.
Po wyjściu wojsk polskich z tak zwanego Występu Suwalskiego, Występ Suwalski był ochraniany przez kopistów, a więc przez zgrupowanie pułkownika Osmoli, którego trzon stanowił 24 batalion kopsejny i mniejsze pododdziały, które on wcielił, między innymi żołnierze Straży Granicznej, których dwie kopalnie właśnie wzmocniły jego zgrupowanie. I to był ostatni zwarty oddział, który pilnował i bronił Suwalszczyzny. Poniósł także straty w walkach z Rosjanami pod Sopoćginiami, gdzie w ataku czołgów no, po prostu polska piechota nie dała sobie rady. Część czołgów została tam zniszczona, no ale no, w konsekwencji zgrupowanie większości swoimi siłami przeszło na teren neutralny i Litwy tam została internowana. Sam Michał Osmola, ostatni dowódca dwóch batalionów, bo on był dowódcą wcześniej Suwalskiego batalionu, później był dowódcą Sejneńskiego, ale niewiele osób wie o tym, że on dowodził także oddziałem wydzielonym KOP Lwów, który właśnie w 1938 roku brał udział w zabezpieczeniu tej południowej granicy, kiedy utworzyliśmy tą granicę polsko-węgierską. Sam Michał Osmola, no, los dla niego był łaskawy, udało mu się przedostać do Wielkiej Brytanii, tam kontynuował służbę polskich sił zbrojnych.
Kampania wrześniowa położyła kres tej formacji.
Wraz z decyzją generała Lika Rekomana Korpus Ochrony Pogranicza przestaje istnieć jako formacja zwarta.
O Korpusie Ochrony Pogranicza, o Brygadzie KOP-u Grodno rozmawiałem dzisiaj z majorem Straży Granicznej, doktorem Arturem Ochałem. Dziękuję bardzo. Mamy nadzieję, że będą kolejne pozycje przybliżające nam kolejne formacje Korpusu Ochrony Pogranicza.
Pracujemy w chwili obecnej nad albumem Korpusu Ochrony Pogranicza. Przede wszystkim zdjęcia, około 400 zdjęć poświęconych tej formacji. Mało tekstów, takiego tylko informacyjnego, ale chodziło nam o to, żeby pokazać tą formację taka, jak on była. Na każdej granicy trochę inna. Od święta, w koszarach, na co dzień i wszystkich tych sytuacjach, gdzie żołnierz tak naprawdę mógł być uwieczniony na starych kliszach fotografii. To mamy nadzieję, że w przyszłym roku w maju ten album się ukaże, więc będziemy się wtedy cieszyć nim.
Dziękuję bardzo. Dzisiaj rozmawialiśmy o Korpusie Ochrony Pogranicza. Lech Pilarski, do usłyszenia.